O niezniszczalnej przyjaźni i współpracy polsko-ukraińskiej mówi premier Tusk. To po wczorajszych międzyrządowych rozmowach. A co politycy mówili o rolnictwie i protestach na granicy? Atak Izraela na pozycję Hezbollahu w Syrii. Przed Wielkanocą w naszych faktach opoczyńskie pisanki.
Niby takie niepozorne, zwykłe, a potem są takie dzieła sztuki małe.
I właśnie teraz mija czwarta. Nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby podważyć naszą przyjaźń, solidarność i współpracę. Tak po konsultacjach między Ukrainą a Polską mówił premier Donald Tusk. Rozmowy odbyły się wczoraj w Warszawie. Tematem zajął się dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel. Jak informuje, najdłużej dyskutowano o rolnictwie.
Zgadza się. Choć żadne konkrety nie padły, to obaj premierzy mówili, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia porozumienia. Ukraińskie zboże nie wjeżdża już do Polski. Wprowadziliśmy weryfikację eksportu kukurydzy, rzepaku, słonecznika i pszenicy, mówił premier Denis Szmyhal.
Bez licencji eksport tych kategorii.
Bez uzyskania licencji nie będzie eksportu tych kategorii. Teraz takich pozwoleń nie wydajemy. Wydamy je dopiero po osiągnięciu porozumienia z polskim rządem. Natomiast premier Donald Tusk przekazał, że w sprawie sytuacji protestujących przewoźników udało się przynajmniej określić kierunek działań.
Tak, żeby nie było nieuczciwej konkurencji.
Jeszcze kolejnym tematem rozmów było stworzenie w Polsce i Ukrainie wspólnych przedsiębiorstw zbrojeniowych w ramach tak zwanej koalicji pancernej.
Słuchajcie, RMF FM, u nas tylko aktualne fakty. Armia syryjska twierdzi, że naloty Izraela w okolicach miasta Aleppo zabiły 33 osoby. Wśród ofiar jest 5 terrorystów z Hezbollahu. Jak informuje agencja Associated Press, Izrael często przeprowadza ataki na cele powiązane z Iranem w Syrii, ale rzadko się do nich przyznaje. Teraz również nie komentuje tych doniesień. Dziś Wielki Piątek, trwa Triduum Paschalne. Wczoraj Kościół obchodził Wielki Czwartek, który jednocześnie jest Dniem Kapłaństwa. Czy dziś zmienia się obraz księdza? No, pytamy o to w faktach. Powoli to chyba nie jest sensacja, że ksiądz ma długie włosy, mówi w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w Radiu RMF 24 ksiądz Grzegorz Szczygieł, proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie. Jak dodaje, lubi swój wizerunek, który wynika po części również z upodobań muzycznych.
Ja się cieszę, że w czasach, kiedy ja byłem w seminarium, tak debiutował zespół 2TM23, to był oddech dla nas,
chrześcijański metal,
że czysto pobożne teksty siadły na taką,
ale
na
tylko,
taką muzykę.
Tylko pobożnych tekstów ksiądz słuchał?
Nie, przecież to heavy metal raczej to
mało
różne teksty
jest.
Są, nie? Ale jak się nie zna za dobrze angielskiego, to można słuchać.
Teraz już ksiądz zna i dalej ksiądz słucha metalu, czy teraz już tak znaczy, bardziej pobożnie? Bach, ja powiem tak, Mozart...
Nie, aż tak może nie, no coś tam czasami lubię, ale nie nagminnie.
O której wstaje proboszcz, jak radzi sobie z celibatem? Całą interesującą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z księdzem Grzegorzem Szczygłem mamy na rmf24.pl.
Fakty na Wielkanoc w RMF FM.
Najlepsze są te matowe, chropowate, kurze lub gęsie. Muszą być sezonowane niczym dobre drewno. Mowa o opoczyńskich pisankach, które powstają z wydmuszek jaj. Niewiele jest już osób, które opanowały tę trudną i precyzyjną sztukę pisania woskiem. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka poprosiła o instruktaż twórczynie ludowe z Koła Gospodyń Wiejskich w Wygnanowie koło Opoczna w Łódzkiem.
Trzeba o tym pamiętać, że jak będziemy odymiać ten wosk przy świeczce, to musimy z boku, ponieważ nie pobrudzimy tego koloru, bo jak weźmiemy tak od góry, to ta sadza właśnie osiądzie na tym kolorze i jej się już nie doczyści nawet tą szmatką wełnianą.
No i później wychodzą niby takie niepozorne, zwykłe, a potem są takie dzieła sztuki małe.
O przygotowaniu opoczyńskich pisanek mówiły Agnieszka Wrzosek i Anna Pielas, a zdjęcia tych pisanek są na naszej stronie w internecie. W Zakopanem otwarto część wystawy w długo wyczekiwanym Muzeum Palas. Miejsce opowiada o historii miasta i jego mieszkańców tuż przed i w trakcie II wojny światowej. Po wystawie oprowadza nas dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn.
Otwieramy część ekspozycji, którą już chcieliśmy udostępnić mieszkańcom jak najszybciej, żeby mogli przejść i zobaczyć. To są części zamknięte i można powiedzieć, że tworzące spójną całość, pokazującą na początek modernizację Zakopanego, pokazywanie jak Zakopane było budowane w latach 20., 30., jak się szybko rozwijało i co straciliśmy 1 września 1939 roku. Ten wstęp jest dość istotny, żeby też pokazać, czym był mit górala w dwudziestoleciu międzywojennym, czym była Villa Palas przed wojną, żeby móc później opowiedzieć całe losy wojenne. Później przechodzimy do takiej części mówiącej o porządkach okupacyjnych, o tym, jak zostały zawłaszczone te miejsca fizycznie, ale też symbolicznie, jak został zawłaszczony mit górala, symbol Zakopanego jako ważnego miejsca dla mieszkańców Polski w latach 20., a w latach 40. przejęty przez kurort niemiecki. Mamy takie miejsce, gdzie można zobaczyć, ile budynków zostało przez Niemców wyburzonych na terenie miasta, które budynki zostały przejęte. Pokazujemy porządki okupacyjne, czym była Villa Palas. Stanowiła ona taki symbol okrucieństw, więc takimi wątkami dość tragicznymi i smutnymi przechodzimy do cel więziennych, jak te cele wyglądały. A na koniec, na pierwsze piętro wchodzimy taką białą klatką schodową, która właśnie symbolizuje ten spokój, to wyciszenie. Być może tak jak te dusze wędrowały do nieba, które zostały tutaj zakatowane. Na pierwszym piętrze opowiadamy o tym, czym był terror, o obozach koncentracyjnych, o zagładzie, ale też mamy wspomnienia świadków tamtych czasów. I pomijamy drugie piętro, na którym przewidziane są w zasadzie dwie skrajne postawy, czyli mamy postawy związane z Goralem Folkiem i postawy związane z oporem, z kurierami tatrzańskimi, z partyzantami i z tą działalnością konspiracyjną. To piętro jest jeszcze w budowie. Mamy nadzieję, że wkrótce udostępnimy całość. Natomiast ta część, którą dzisiaj możemy zwiedzać, jest też uzupełniana. Za linią czasu mamy pokazane, jak wygląda mit górala w tych latach 20. i w kulturze masowej. Mamy górala na plakatach związanych z papierosami. No może dzisiaj to nie jest zbyt popularne i chwalebne, ale mamy też zeszyty, czy nawet góral, który reklamuje samochód. Mamy też pamiątki z tat przeróżnego rodzaju. Mamy Polonię, która, Polonia w stroju góralskim jako młoda góralka. Mamy Giewon jako Piłsudski. Mamy też mundury strzelców podhalańskich, które były projektowane jeszcze przed wojną. Można zauważyć właśnie, że ten mit górala przed wojną był dość mocny. Pojawia się wiele artykułów, że którzy jak nie górale nas obronią przed ewentualnymi zdarzeniami. Także to miejsce tu też pokazuje, czym było Zakopane w tych latach 20. Pokazane troszkę inaczej niż w innych naszych filiach, więc tutaj nie zobaczymy całego rozwoju. Tu zobaczymy właśnie, jak to działało właśnie w tym obszarze. Ja lubię takie porównanie, że na tarczy zegara za dwunastką jest jedynka. To znaczy, że między miłością a nienawiścią jest bardzo cienka linia. Ja nie mówię, że to się odnosi też bardzo mocno do górali, natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, że ta miłość, którą w zasadzie Polacy żywili już od XIX wieku do mieszkańców Podhala, została tak wykorzystana przez propagandę niemiecką. I to nie tylko w przypadku górali, ale też u różnych innych narodowości, to też będziemy opowiadać o tym, że ten przeskoczenie i wykorzystanie tej miłości nawet przez pryzmat kilku osób, czy tam kilkudziesięciu, kilkuset osób, które były zamieszane tak realnie w działalność w Komitecie Góralskim, jednak zabolała bardzo dużą część społeczeństwa, ale to tak samo jak ukochana osoba zrobi coś drobnego, to nas czasem bardziej zaboli niż zrobi to ktoś obcy. Tak wyglądał budynek właśnie w latach 30. Nie ma tych dobudowanych elementów, nie ma nadbudów, więc chcieliśmy pokazać, jak on wyglądał w tej perspektywie. I mamy willę Pepita, która stała w tym miejscu. Pierwszy budynek w stylu zakopiańskim. I to też symbolizuje pewne dwie drogi rozwoju Zakopanego. Ten dysonans drewniany, murowany widzimy do dzisiaj, prawda? Nawet w architekturze przy przestrzeni Zakopanego. I mamy taką planszę pokazującą właśnie modernizm w różnych odsłonach. Mamy również modernizm w budynkach drewnianych, ale też pensjonaty i hotele, które powstawały. I ta miłość często, bo rozmawiamy bardzo często z turystami, jest miłość do okresu modernizmu, prawda, że te lata 20 są takie piękne i romantyczne, ale jednocześnie powstawały, jak to niektórzy mówią, betonowe kloce, które mają swój urok oczywiście, tylko dzisiaj też powstają wielkie budynki, które być może będziemy dostać. Tu jest gazeta, która prezentuje znaleziska archeologiczne po Willi Pepicie i to są elementy związane z Villą Palas. Krzesło jest takie samo, jak było tutaj, bardzo ciężko je było znaleźć. To nie jest to krzesło, ale takie krzesło jest bardzo wyjątkowe. Szukaliśmy je 1,5 roku. No bo to też być może jest ważne dla mnie osobiście bardzo. Na takich relacjach różnych przestrzeni, na takich osiach widokowych. I dzisiaj widzimy widmo, bo tutaj mamy przestrzeń mówiącą o ostatnich w zasadzie latach przed wojną, czy miesiącach, bo te gazety to są gazety z Podhala, które budują atmosferę wojny. Wszyscy wiedzieli, że ta wojna wybuchnie, ale też wszyscy byli zaskoczeni, że ona wybuchła. Ale już widzimy to widmo wojny, bo widzimy niemieckich funkcjonariuszy patrzących na Giewont. Gdzieś nam to cały czas przyświeca, a z kolei jeżeli stoimy tam, to widzimy palac. Dzisiaj mówimy o palac z lat 30., ale z tamtej perspektywy to już jest Katownia. Więc to też budowanie tych takich relacji widokowych było takim bardzo ważnym założeniem programowym.
Ja myślę, że potrzebne jest takie coś dla ludzi, dla potomnych, żeby ta pamięć nie zginęła. Tata tu był więziony, i przyszedłem tu. Pamiętałem jeszcze wcześniej, że był w jedynce i w piątce. No i chcę odszukać te miejsca, bo tu już wcześniej było złożone zdjęcie i było tam nawet wyrys imię i nazwisko. Strączek Helios Andrzej było napisane. Ja teraz wspominam o tej książce Palace. I to napisał Filar, tak? No i tam 336 strona. To zapamiętane mam, no. I to się, i akcja cała się działa w 44. To jest gdzieś tak początek września. Tata, co pamiętam, to mówi chyba tak, 10 wrzesień, a mama była w ciąży, ja się urodziłem później, po tym wszystkim 29 się rodzę. No i mama skatowana, że masakr, można powiedzieć, że podobno dostała kopniak brzuch, no i ja, że podobno się wcześniej przez to urodziłem nawet. Nieraz odwiedzali tatę partyzanci, a ponieważ bracia tatowi też tam się podobno udzielali, no to tam też nie chciał dużo mówić, nawet dwóch braci siedziało po 10 lat później po wojnie, to przecież pamiętam, jak Stryka wspomagali, jak wypuścili go z tego więzienia. No ale on już zdrowie miał pełne, że mu krew oddawali bracia, żeby go jako tak przywrócić do życia. No nie mogę się pozbierać, tak. Jestem, cały czas to widzę, ja to właściwie od dziecka widzę cały czas. To prawie 80 lat.
Pierwsze wrażenia w Muzeum Palace były właśnie takie. Warto słuchać naszych faktów, bo w tych o 5:00 m.in. sprawa tabletki dzień po. Co jeśli prezydent nie podpisze stosownej ustawy? Ministerstwo Zdrowia ma już alternatywę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.